Dziś nie tylko zaproponuję Państwu zajrzenie do książki, która bardzo często pojawia się w niedzielne poranki, a właściwie opowieści o niej, a właściwie nawet czasem spory. Pamiętam audycję, podczas której pani Barbara Schrubieszowa była zupełnie innego zdania niż część z Państwa, jeśli chodzi o Izabelę. Bardzo się od niektórych dostało Izabeli, byli tacy, którzy jej bronili. Nie tylko jednak wątek romansowy w lalce nas tu w niedzielne poranki specjalnie interesuje. Często sięgamy do cytatów z tego tomu i Państwo sobie znakomicie z tym radzą. Jednym słowem, Państwo o lalce i o Prusie bardzo dużo wiedzą. Ale nie wszyscy aż tyle. Dlatego Marcin Fedorowicz, nasz dzisiejszy gość, musi pojechać do Warszawy, żeby o paru sprawach opowiedzieć i parę spraw przypomnieć. Po kolei powiem Państwu tytułem informacji, bo być może w najbliższy czwartek ktoś z Państwa będzie w Warszawie albo do Warszawy się wybiera, a może na tę okoliczność wybierze się specjalnie. W najbliższy czwartek w Warszawie, w księgarni Bolesława Prusa, odbędzie się promocja lalki Bolesława Prusa, który to tom należy do serii 70 zaplanowanych tomów wydania krytycznego wszystkich dzieł Bolesława Prusa, za którym to wydaniem stoi wydawnictwo Episteme, z którym wydawnictwem nasz gość Marcin Fedorowicz jest związany, a także Instytut Adama Mickiewicza. Będzie więc mowa w Warszawie o, jak czytamy w zapowiedzi, jednej z najbardziej warszawskich polskich powieści. Tymczasem ta warszawska powieść ma bardzo konkretne lubelskie korzenie. Marcin Fedorowicz jest organizatorem spacerów śladem Bolesława Prusa, spacerów po Lublinie. Dużo mamy tych śladów, panie Marcinie?
Całkiem sporo i nawet więcej niż przypuszczałem. Te najważniejsze, które zapewne są znane wszystkim wielbicielom Bolesława Prusa, a zapewne wszystkim znawcom Lublina, wszystkim osobom, które są zainteresowane Lublinem, to oczywiście, zacznijmy może od końca, kościół pod wezwaniem Świętego Ducha, w którym Bolesław Prus, czyli właściwie Aleksander Głowacki, bo tak brzmiało jego prawdziwe nazwisko, w którym to kościele brał ślub z Oktawią Strębińskich. Nawiasem mówiąc, ślubu udzielał im również krewny Seweryn, ksiądz Seweryn Trębiński, rodzony wuj Bolesława Prusa. Innym miejscem związanym była oczywiście kamienica przy ulicy Olejnej, w której młody Aleksander spędził dzieciństwo u swojej ciotki Domiceli Olszewskiej. Szkoły, do których chodził, zarówno szkoła realna, mieszcząca się tuż przy katedrze, w budynku, w którym obecnie mieści się Archiwum Państwowe, jak i gimnazjum lubelskie, które z kolei mieściło się przy ówczesnej ulicy Namiestnikowskiej, czyli obecnej Narutowicza 12. No i wreszcie więzienie, w którym, jak sam Bolesław Prus wspominał, miał przyjemność bawić, to jego słowa. I to były dwa miejsca, bo zarówno to słynne więzienie na zamku w Lublinie, ale także, o czym może nie każdy wie, koszary świętokrzyskie, czyli obecny budynek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W tych dwóch budynkach był więziony, nie wiemy dokładnie w jakiej kolejności, prawdopodobnie najpierw trafił na zamek, a później był jeszcze przez pewien czas przetrzymywany w koszarach świętokrzyskich. Oczywiście trafił do tego więzienia, to należy dodać, nie za przewinienia natury kryminalnej, ale za udział w powstaniu styczniowym.
A jak w ogóle trafił do Lublina?
Zacznijmy od tego, że nie urodził się w Lublinie, ale jest związany od urodzenia z Lubelszczyzną. Zresztą tak jak jego rodzina, zarówno rodzina ze strony ojca Głowackich, jak i rodzina ze strony matki Trębińskich. To są dwie rodziny związane z Lubelszczyzną i to wschodnim rejonem Lubelszczyzny. Prus Aleksander Głowacki urodził się w Chrubieszowie. Jego rodzina tam nie mieszkała. Matka przyjechała, już będąc w ciąży, zaawansowanej ciąży, przyjechała tam z nieodległego Żabcza, w którym jej mąż zarządzał majątkiem. Przyjechała prawdopodobnie chcąc odbyć poród w mieście, a nie na wsi, bo być może obawiała się jakichś komplikacji. W każdym razie Prus przyszedł na świat na plebanii kościoła w Chrubieszowie. Zresztą chrzestnym młodego Aleksandra był proboszcz chrubieszowski. ksiądz Troszczyński. Ale długo w tym Hrubieszowie nie przebywali. Właściwie Prus był tylko miejsce urodzenia wiązało Prusa z Hrubieszowem. Wkrótce matka z młodym Aleksandrem przenieśli się do Puław i prawdopodobnie, to jest oczywiście informacja niepotwierdzona, nie mamy na to żadnego dowodu, ale prawdopodobnie wtedy po raz pierwszy młody Aleksander po raz pierwszy pojawia się w Lublinie. Skąd tak przypuszczenie? Droga, nawet obecnie, droga z Hrubieszowa do Puław zajmuje dużo czasu, a co dopiero w połowie XIX wieku. Więc wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby nie zatrzymywali się po drodze. Musieli gdzieś nocować i prawdopodobnie nie jest wykluczone, że mogli zatrzymać się w Lublinie, zwłaszcza, że w tym czasie w Lublinie przebywała rodzona siostra matki Prusa, Apolonii, właśnie wspomniana przeze mnie Domicela Trębińska. Wtedy jeszcze Trębińska, jeszcze nie mężatka. Później już wyszła za mąż za Klemensa Olszewskiego. W każdym razie niewykluczone, że właśnie u niej mogła zatrzymać się Apolonia. Natomiast później oczywiście z Lublina wyjechała do Puław, które wówczas nosiły nazwę Nowa Aleksandria, a tam z kolei przebywała jej matka, Marcjanna Trębińska, która pracowała w Instytucie Wychowania Panien, w instytucie, który mieścił się w Pałacu Czartoryskich. Tam zresztą również, w tychże Puławach, mieszkała druga siostra Apolonii, Wiktoria Strębińskich-Cemanowa, po mężu Cemanowa. Wiktoria wyszła za mąż za miejscowego stolarza i właśnie w ich mieszkaniu, w mieszkaniu Cemanów, Apolonia z młodym, zaledwie trzyletnim, niespełna trzyletnim Olesiem zatrzymała się, no i tam niestety zmarła. Apolonia była już od dłuższego czasu chora na gruźlicę. No i niestety jej stan się na tyle pogorszył, że w Puławach zmarła i została pochowana na miejscowym cmentarzu. Niestety do dnia dzisiejszego nagrobek Apolonii nie zachował się, także tylko mamy informacje ze źródeł, z aktów metrykalnych, że została pochowana w Puławach. Natomiast do tej pory zachowały się z kolei na cmentarzu nagrobki sióstr Apolonii, czyli właśnie zarówno Wiktorii Cymanowej, jak i Domiceli Olszewskiej.
Bolesław Prus przyjeżdża do Lublina do szkoły?
Tak, przyjeżdża do szkoły, z tym, że nie od razu podejmuje naukę w szkole. Przyjeżdża prawdopodobnie w 1854 roku. Znajduje się pod opieką Domiceli, ciotki Domiceli, ale jeszcze nie podejmuje nauki w szkole. Początkowo odbywa się nauczanie prywatne pod opieką nauczyciela, którego niestety nie znamy z imienia i nazwiska. Prus w swoich wspomnieniach nie raczył udzielić takiej informacji. Wspomniał tylko, że można powiedzieć mało pochlebnie wspomniał tego nauczyciela, bo wspomniał tylko, że bardzo często go karał. I to właśnie, i tylko właściwie tyle wiemy o tym nauczycielu. Nie wiemy nawet, czy faktycznie jakąś wartościową wiedzę młodemu Aleksandrowi przekazał. Natomiast z całą pewnością wiemy, że w 1856 roku Aleksander rozpoczyna naukę w szkole realnej, czyli właśnie w tej szkole umieszczonej, działającej w dawnych budynkach pojezuickich, czyli w pobliżu katedry. Miał bardzo blisko do szkoły, ponieważ mieszkał już w tym czasie przy ulicy Olejnej i stąd od miejsca zamieszkania do katedry dzieliły go raptem dwie ulice, Olejna i Jezuicka. Wiemy, że nie był dobrym uczniem, tylko pojawiły się tego konsekwencje, bo nie uzyskał promocji do trzeciej klasy. Musiał powtarzać drugą klasę. Stąd szkoła realna, która trwała w tym czasie 4 lata, w jego przypadku trwała lat 5.
Bardzo możliwe, że miał w tym czasie różne inne bardzo ciekawe rzeczy do robienia i bardzo możliwe, że jego uwagę pochłaniało coś zupełnie innego. O to chciałam pana zapytać, panie Marcinie, czy Lublin to było miasto ważne dla niego, czy to było miasto, które lubił?
Na pewno każde dziecko znalazło w tym mieście coś interesującego dla siebie. Z tym, że mało wiemy o Lublinie, o wyglądzie Lublina z tego czasu, z jego wspomnień, z centrum Lublina. Natomiast mamy dużo informacji na temat przedmieść, ponieważ tam najczęściej chodził na wagary ze swoimi kolegami. I wiemy o dwóch takich miejscach jego ulubionych wypraw. Były to łąki nad Bystrzycą, Wiemy, że chodził też mniej więcej w okolice obecnego mostu Lutosławskiego, przy Mostu Kultury, przy ulicy Zamojskiej. W tamte okolice chodził z kolegami łapać raki, natomiast drugim miejscem były przedmieścia lubartowskie i tam z kolei chodził z kolegami na tak zwane bitwy na kule błotne. Do tej pory zachowały się zdjęcia przedmieścia, tego przedmieścia lubartowskiego. Oczywiście to tereny zajmowane przez dawną dzielnicę żydowską, tereny nad Czechówką, błotniste tereny, więc nic dziwnego, że rzeczywiście tam były warunki do takich bitew właśnie na owe kule błotne. W każdym razie, jak sam wspominał, nie przykładał się zbytnio do nauki i to stało się właśnie przyczyną, że często był karany, często przesiadywał w kozie, no i oczywiście konsekwencją było również nieuzyskanie promocji do klasy trzeciej.
Jakoś jednak tę szkołę udało mu się skończyć. W takim razie, gdyby przyjrzeć się uważnie dziełom Bolesława Prusa, to i te bitwy na kule błotne i szaleństwa koło Mostu Lutosławskiego, gdzieś tam, choć nie w sposób dosłowny, swoje odbicie mieć powinny.
Na pewno można doszukiwać się wspomnień związanych być może także z Lublinem w jego opowiadaniach, w jego nowelach. Natomiast trudno powiedzieć, czy również w tej wielkiej literaturze, chociażby w tej wspomnianej lalce, czy tam znajdziemy wspomnienia odnoszące się do jego rozrywek z czasów dzieciństwa. Natomiast na pewno znajdziemy nawiązanie do miejsca, które pamiętał z dzieciństwa, które najwyraźniej utkwiło jego w pamięci, skoro przywołał je kilkadziesiąt lat później na łamach swojej najsłynniejszej powieści. Mowa oczywiście o sklepie Jana Mincla. Powszechnie łączy się ten sklep z Warszawą. Oczywiście księgarnia imienia Bolesława Prusa przy krakowskim przedmieściu w Warszawie jest utożsamiana, kamienica, w której ta księgarnia się znajduje, jest utożsamiana z tym literackim sklepem Wokulskiego, a wcześniej sklepem Mincla. Natomiast wiadomo, że pierwowzorem owego warszawskiego kupca o nazwisku Mincel był jak najbardziej prawdziwy Jan Mincel, kupiec lubelski, pochodzący z Czech, z niemieckiej rodziny mieszkającej w Czechach, wywodzącej się z Czech. I otóż na łamach powieści mamy dokładny opis sklepu Mincla i z tego, co nam wiadomo, opis ten odpowiada faktycznemu sklepowi Mincla, który mieścił się również przy krakowskim przedmieściu, ale w Lublinie. Skąd to wiemy? Od żony Bolesława Prusa, Oktawii, która również pochodziła z Lublina. Ona co prawda nie urodziła się w Lublinie, ale już we wczesnym dzieciństwie w Lublinie się pojawia razem ze swoimi rodzicami Julianem i Katarzyną Trębińskimi. I też ona, jako najstarsza córka małżeństwa Trębińskich, musiała wspominać, też musiała chodzić do tego sklepu, skoro później, już wiele lat później, w latach 30., w 35. roku, na krótko przed śmiercią, wspominała w wywiadzie, no zresztą skądinąd bardzo sympatyczny tytule, Godzina u pani Oktawii. Otóż w tymże wywiadzie wspominała takie postaci jak stary subiekt, czy właśnie ów sklep Jana Mincla, są po prostu żywcem wzięte z Lublina. Takich postaci jak stary subiekt Prus widział mnóstwo w Lublinie. I też odniosła się do tego słynnego opisu sklepu Mincla, który pojawia się w pierwszych stronach lalki. Otóż ona twierdziła, że wszystkie szczegóły, które są wymienione w tym opisie, są właśnie żywcem wzięte z tego prawdziwego sklepu Mincla.
Jeśli Państwo zechcą zajrzeć na radiową stronę internetową i tam odnaleźć opis dzisiejszej, nie tylko rozrywkowej, niedzieli radiowej, to zapowiada go zdjęcie ryciny, na której widzimy ten sklep. Właściwie sklepu nie widzimy, ale widzimy kamienicę, w której była. Gdyby pan zechciał ją narysować, gdzie ona jest, musimy spojrzeć w prawo.
Spójrzmy tak, jak pokazuje to rycina, czyli od strony krakowskiego przedmieścia w kierunku Starego Miasta. Otóż najwyższa kamienica, wyróżniająca się kamienica w perspektywie ulicy, w głębi ulicy, to jest właśnie kamienica, dawna kamienica Jana Mincla. Kamienica trzecia od bramy krakowskiej, obecnie nosząca numer Krakowskie Przedmieście 6. W tejże kamienicy, ta kamienica właśnie była własnością Jana Mincla i jego rodziny, jego spadkobierców aż do lat 60. XIX wieku.
Mogą więc Państwo zobaczyć tę kamienicę, a teraz sięgnijmy do źródła.
Zacznijmy może od cytatu z lalki. Wnętrze sklepu wyglądało jak duża piwnica, której końca nigdy nie mogłem dojrzeć z powodu ciemności. Popieprz, kawę i liście bobkowe szło się na lewo od stołu, za którym stały ogromne szafy, od sklepienia do podłogi napełnione szufladami. Papier zaś i atrament, talerze i szklanki sprzedawano przy stole na prawo, gdzie były szafy z szybami, a pomydło i krochmal szło się w głąb sklepu, gdzie było widać beczki i stosy pak drewnianych. Nawet sklepienie było zajęte. Wisiały tam długie szeregi pęcherzy naładowanych gorczycą i farbami, ogromna lampa, która w zimie paliła się cały dzień, sieć pełna korków do butelek, wreszcie wypchany krokodylek, długi może na półtora łokcia. Otóż wedle słów Oktawii Głowackiej, żony Bolesława Prusa, właśnie ten opis dokładnie odpowiada temu prawdziwemu sklepowi Jana Mincla, który mieścił się w Lublinie przy Krakowskim Przedmieściu. Oktawia twierdziła, że to cały ten opis jest właśnie żywcem wzięty z Lublina, łącznie z tym pajacem, kozakiem, który był umieszczony na wystawie i którym w powieści lalka tak często bawił się stary Mincel, pociągając za sznurek i ożywiając tego pajaca. Także poniekąd Oktawia, żona pisarza, potwierdza, że Prus po prostu sięgał do swoich wspomnień z dzieciństwa, tworząc co prawda fikcyjną warszawską postać i warszawskie miejsce, mocno osadzone w rzeczywistości warszawskiej, natomiast wnętrze tego sklepu jest po prostu wzięte z Lublina.
O tym wszystkim Marcin Fedorowicz będzie opowiadał w czwartek przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, w księgarni, która mieści się w domu, który niektórzy uważają za pierwowzór, za miejsce, w którym znajdował się sklep Mincla. Skąd te wahania?
Prus jest nie bez przyczyny nazywany najbardziej warszawskim z polskich pisarzy. No, faktycznie przez większą część swojego życia mieszkał w Warszawie, był bardzo zaangażowany w sprawę swojego przybranego miasta. Był warszawianinem z wyboru, ale był mocno zaangażowany właśnie w rozwój tego miasta. Jego kroniki, umieszczane regularnie na łamach wielu gazet warszawskich, przecież współpracował z różnymi gazetami, najbardziej związany oczywiście z Kurierem Warszawskim, ale nie tylko. Otóż zresztą jego pomnik przy Krakowskim Przedmieściu stoi w miejscu, gdzie do II wojny światowej stała kamienica, w której mieściła się redakcja Kuriera Warszawskiego. Otóż właśnie za sprawą kronik można mówić o tym, że Prus jest najbardziej ze wszystkich pisarzy związany z Warszawą, ale to, że stworzył powieść, która jest tak mocno osadzona w realiach warszawskich, gdzie rzeczywiście poszczególne budynki, adresy można przypisać do faktycznie istniejących, rzeczywistych adresów warszawskich, nie oznacza, że wnętrza tych kamienic nie budował również tylko w oparciu o realia warszawskie. Przyznam, że tutaj najchętniej odwołałbym się do języka filmu. Tak jak reżyser, tworząc rzeczywistość filmową i kręcąc zdjęcia na ulicach jakiegoś miasta, faktycznie przedstawia to miasto, które widzimy na ekranie, o tyle wnętrza już są kręcone najczęściej w studio, w atelier. I myślę, że podobnie postąpił Prus. Cały kontekst tej powieści, akcja tej powieści dzieje się na ulicach Warszawy, natomiast opisy poszczególnych miejsc są wzięte z różnych miejsc, w tym także z Lublina. Mógłbym jeszcze dodać jedną rzecz. Pozostaje również kwestią osobną, czy mieszkanie Ignacego Rzeckiego, które jak pamiętamy z powieści, mieściło się na zapleczu sklepu Mincla, czy również jest związane z Warszawą, czy także ma jakiś odpowiednik lubelski. W Warszawie przedwojennej, tej jeszcze niezniszczonej podczas II wojny światowej, podczas powstania, umiejscawiano tą oficynę to mieszkanie Ignacego Rzeckiego, oficynie, która właśnie przylegała do kamienicy przy krakowskim przedmieściu, tam gdzie obecnie jest księgarnia Bolesława Prusa. I rzeczywiście na zapleczu miała być oficyna, która odpowiadałaby temu opisowi z lalki. Ale wiemy, że również na zapleczu sklepu lubelskiego sklepu Mincla była faktycznie taka oficyna, której okna wychodziły na podwórza, które z kolei łączyło się z ulicą Kozią. Więc oczywiście zdają sobie sprawę, że Ignacy Rzecki jest postacią fikcyjną, że cały opis jest kompilacją tak naprawdę tą warszawską, lubelską. Możemy też puścić wozę fantazji i uznać, że również Ignacy Rzecki, okno mieszkania Ignacego Rzeckiego wychodziło w istocie nie na podwórze warszawskie przy tamtejszym krakowskim przedmieściu, ale u nas w Lublinie między krakowskim przedmieściem a ulicą Kozią. Może właśnie faktycznie istniejąca do tej pory kamienica, której tylne okna wychodzą na podwórze przy ulicy Koziej, może to jest właśnie pierwowzór mieszkania starego subiekta Ignacego Rzeckiego.
Jeśli Państwo kiedykolwiek usłyszą o tym, że Marcin Fedorowicz zaprasza na spacer po Lublinie śladem Bolesława Prusa, to proszę się zapisać.
Zapraszamy już. Na pewno będzie spacer u kolejne urodziny Bolesława Prusa. Urodziny przypadają 20 sierpnia, natomiast ponieważ jest to poniedziałek, a żeby dać wszystkim chętnym umożliwić uczestnictwo w tym spacerze, spacer prawdopodobnie odbędzie się dzień wcześniej, w niedzielę 19 sierpnia.
Obiecuję, że Państwu o tym przypomnę. Dziękuję Panu bardzo.